wchodźcie przez ciasną bramę. Te słowa mówią o potrzebie wyboru każdego dnia właściwej drogi. Potrzebie każdego dnia opowiadania się za Jezusem. Opowiadania się po Jego stronie. Po stronie prawdy Bożego Słowa. Wchodźcie przez ciasną bramę. Te słowa mówią o tym, jak bardzo ważne jest każdego dnia, każdego miesiąca i każdego roku wybieranie właściwego kierunku. Właściwie nie mówią o tym, by wybierać nowy kierunek, ale mówią o tym, by niezmiennie podążać za Jezusem. Weszliśmy w nowy rok 2020 i mamy taki, nie wiem, zwyczaj lub nawyk zastanawiać się, co ten rok przyniesie. Ale myślę, że jeżeli mamy perspektywę Słowa Bożego i mamy perspektywę historii Kościoła albo historii zbawienia, które dostrzegamy na kartach Pisma Świętego, to rozumiemy, że chodzi o kontynuację i o zmierzanie do celu, o wytrwałość. Ten rok, który minął, był rokiem wielu wyzwań. I o takim charakterze rodzinnym, i o charakterze zawodowym dla wielu z nas, i również o takim charakterze służby w zborze. Możemy powiedzieć, że był bardzo obfitym rokiem. A ten, który przed nami, chciałbym mówić o czterech filarach życia człowieka, o czterech pryncypiach, o budowaniu więzi z Jezusem, o trosce o domowników, o rodzinę, o dom, o bycie świadectwem w pracy i o służbie w Kościele. Cztery rzeczy, cztery zagadnienia, cztery przestrzenie w życiu każdego człowieka wierzącego, na które musi znaleźć się miejsce, musi znaleźć się czas. Bez każdego z nich jesteśmy niepełni. I dojrzałość między innymi można rozpoznać po tym, że człowiek dba o swoją więź z Jezusem, człowiek dba o swój dom, człowiek pragnie być świadectwem w pracy, tam gdzie Bóg go stawia, i robi to w taki sposób, by jeszcze mieć czas i okazać troskę o Boże dzieło, o zbór. I chciałbym, żebyśmy przypomnieli sobie te prawdy, spojrzeli do Słowa Bożego i taki właśnie kierunek i taką jakość i taki porządek zachowywali w swoim życiu również w tym roku 2020. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, rozdział 22. I tam czytamy o pytaniu, jakie zostało zadane Jezusowi. Wersety od 36 do 38. Mateusza, rozdział 22, wersety od 36 do 38. A to pytanie brzmiało: nauczycielu, które przykazanie jest największe? A on mu odpowiedział: będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. Bracia i siostry, życzę sobie i wam, żeby to cechowało naszą relację z Panem w tym roku. Głęboka, uczciwa miłość do Niego. On zasługuje tylko na to i na nic innego. Patrzymy z Bożej perspektywy i czytamy tak. Jezus mówi: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I kiedy czytamy apostoła Pawła: zginam kolana swoje przed Bogiem, od którego wszelkie ojcestwo na niebie, na ziemi bierze swoje imię, abyście mogli poznać szerokość, długość, wysokość, głębokość, między innymi miłości Chrystusowej, miłości Bożej. Skonfrontowani z tą miłością, jesteśmy wzywani do tego, aby taka była nasza relacja z Nim. Skoro z taką przyszedł do nas. I chciałbym, żebyśmy, patrząc w ten tekst, przeczytali te słowa w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Zachęcam do tego, zróbmy to wspólnie. Będę miłował Pana, Boga mego, z całego serca mego, z całej duszy mojej i z całej myśli mojej. To jest największe pierwsze przykazanie. Bardzo podoba mi się to, jak czytamy przykazania nie jako nakaz, ale jako oświadczenie, jako wyznanie. Nie będziesz cudzołożył. Nie będę cudzołożył. Nie będziesz kradł. Nie będę kradł. I tak jak teraz czytaliśmy, będę miłował Pana Boga swego. W jaki sposób? Z całego serca swego. Z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. Jezus podkreśla jakość tej relacji. I myślę, że trudno jest wytrwać w takiej relacji. Czasami po prostu mówimy sobie, no nie przesadzajmy. Czy aż tak? Trzeba każdego dnia. W Ewangelii Łukasza, w rozdziale 14, wersety od 25 do 27, Pan Jezus powiedział, że nic innego go nie interesuje. To jest, wiecie, taki przekaz, że jeżeli nie stać nas na miłość dla Niego, to po prostu moglibyśmy powiedzieć tak skrajnie, nie zawracajmy Mu głowy. Nie przychodźmy do Niego z resztkami. Nie przychodźmy do Niego ze zlewkami, tak? Po prostu przynieśmy Mu to, co najlepsze. Zawsze w Słowie Bożym znajdujemy pierwociny dla Pana. To, co najlepsze. Najlepsza oliwa zawsze szła najpierw do świątyni. Przednia mąka. To wszystko szło dla Pana. Żydzi od podstaw w całym swoim życiu uczyli się tej zasady. To, co najlepsze dla Pana. Całego siebie dla Pana. I zwróćcie uwagę, że Pan Jezus mówi w Ewangelii Łukasza w rozdziale 14, wersety od 25. Widząc, że idą za Nim liczne tłumy. Widział wszystkich tych ludzi chodzącym za nich. Te twarze się powtarzały, ale może zadawał sobie pytanie, ale co to znaczy? A czasami słyszał, o czym rozmawiają, albo jak reagują na jego nauczanie i wiedział, co jest w sercu i skierował do tych ludzi przesłanie. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Kto nie dźwiga krzyża swego, a jedzie za mną, nie może być uczniem moim. Czy Jezus wzywa do nienawiści? Oczywiście nie, jest taka forma wypowiedzi, dosyć charakterystyczna dla nauczycieli hebrajskich. W ten sposób oni mówili, jeżeli nie kochasz mnie ponad swego ojca, ponad swoją matkę, ponad żonę, męża, dzieci, nie możesz być uczniem moim. A my wiemy, Słowo Boże uczy czci ojca swego i matkę, tak? Wzywa do tego, aby mąż i żona miłowali się, byli sobie wierni, dozgonnie. Żeby kochali swoje dzieci, dzieci, żeby kochały swoich rodziców. Ale Jezus mówi, ale ponad tę miłość, którą masz do swojej ukochanej żony, do swojego ukochanego męża, do swoich ukochanych dzieci, do swojego taty, do swojej mamy, do swojego przyjaciela, ma być miłość do mnie. Dlaczego Jezus tego się od nas domaga? Bo wszystko, co zrobił, właśnie zrobił, kierując się miłością i nie zachował nic. Wszystko ofiarował. A więc od Boga przychodzi do nas przykład miłości, obraz miłości. Bóg mówi, jeżeli cokolwiek mi przynosisz, niech to będzie właśnie Twoja miłość. Bracia i siostry, niech ta relacja w tym roku będzie relacją miłości. Takiej właśnie gorącej, dogłębnej. Takiej pachnącej, takiej pięknej, takiej intensywnej w swoim wyrazie. Takiej stałej, takiej wytrwałej. Po drugie, dbaj o swoją rodzinę, o swoich najbliższych. Słuchajcie, czasami tak jest, że angażujemy się w służbę dla Pana. a nasze dzieci mają tak wielki żal, że nie mamy dla nich czasu. Jesteśmy w kościele, na jednej służbie, na drugiej, na trzeciej. Jeździmy na obozy, na misje. A nasze dzieci, nie wiem, nasi rodzice, czują się zupełnie zapomniani. Zlekceważeni. Odstawieni gdzieś na dalszy plan. 1 Tymoteusza 5,8. Czytamy tam takie słowa. 1 Tymoteusza 5,8. Jeśli kto o swoich, zwłaszcza o domowników, nie ma starania, ten zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego. Czy wiecie, jaki jest kontekst tych słów? Wdowy. Prawdziwe wdowy. Kościół w pewnym momencie widział, że trzeba zatroszczyć się o wdowy. Czyli te, które nie miały już najbliższych, które nie miały męża, nie miały rodziny, bo zdefiniowano, kim jest prawdziwa wdowa. I apostoł Paweł, widząc zaniedbania Kościoła w tej sferze, wypowiada te słowa. Jeśli ktoś o swoich, zwłaszcza o domowników, nie ma starania, ten zaparł się wiary, jest gorszy od niewierzącego. Nie wiem, co te słowa oznaczają dla ciebie. Ponieważ dla każdego z nas może trochę coś innego. Jeżeli ktoś jest stanu wolnego, to powie, no to pewnie to jest mowa o mojej mamie, moim tacie, moim dziadku. Albo może o dzieciach mojego brata. Prawda? To po prostu każdy z nas ma jakąś inną przestrzeń. Inaczej będzie rozumiał te słowa. Gdy jesteś ojcem, matką, to powiesz, no o swoich, czyli co, o dzieci. Prawda? O rodziców. Jest to wielka lekcja. Ona pokazuje, że Kościół nigdy nie zaniedbywał domowników. Zawsze miał troskę o nich. I to był zawsze dylemat tych, którzy się angażowali w służbę. Jak to zrobić, żeby nie zaniedbać mamy, taty, dzieci, męża, żony? Prawda? Jaki jest Boży zamiar, posłuchajcie, dla domu, dla domu ludzi wierzących? Otwórzmy Psalm 128, wersety od 1 do 3. Jaka jest Boża wola? Ktoś może powiedzieć, ale ja nie mam czasu, ja muszę pracować. Ja pracuję, przynoszę chleb, wszyscy powinni być zadowoleni. Nie macie cały dzień w domu, ale rekompensatą jest to, że utrzymujesz dom na wysokim poziomie. Prawda jest taka, że Twoje dzieci, Twoi bliscy, nic im nie zastąpi Twoje czasu z Tobą, czy relacji z Tobą. Albo mówisz, ja służę Bogu. Musisz to zrozumieć. Znam przynajmniej kilka przypadków takich, gdy dzieci pastorów nie chcieli mieć do czynienia z żadnym kościołem, ponieważ powiedzieli, Kościół okradł nas z relacji z naszymi rodzicami, ponieważ oni postawili to na pierwszym miejscu, przed nami. Psalm 128, wersety od 1 do 3. Błogosławiony każdy, kto się boi Pana. To jest mowa po prostu o człowieku pobożnym, o człowieku prawdziwie wierzącym, czyli ten, który kroczy jego drogami. Owoc trudu rąk swoich spożywać będziesz. Będziesz szczęśliwy, dobrze ci się powiedzie. Żona twoja będzie jak owocująca winnica w obrębie zagrody twojej, a dzieci twoje jak sadzonki oliwne dookoła stołu twego. I znowu, pomyślmy sobie o rodzinie, o obfitującej rodzinie. Dla każdego z nas będzie to trochę inny obraz. A tutaj jest obraz męża, żony, dzieci. Ale znowu, jeżeli jesteśmy stanu wolnego, to ten obraz będzie trochę inny. Ale na każdym z tych obrazów będzie jedna rzecz. Obfitość, którą Bóg ma dla rodziny. Ta atmosfera pokoju między domownikami. Ta zapowiedź powodzenia i rozwoju. Kiedy siadamy, nie wiem, z rodzeństwem przy stole, prawda? Bóg chce błogosławić ciebie, twoją siostrę, twojego brata. Wszystkich was tak samo. To ten obraz tych sadzonek oliwnych, które zapowiadają przyszłe owocowanie. Matka, ojciec, mąż, żona. Czy to jest coś, co nosimy w sercu i co chcielibyśmy widzieć w naszym domu? O co się modlimy bardziej niż, czy w pierwszej kolejności niż o służbę, o pracę zawodową, o inne rzeczy? Taka jest wola Boża dla domów wierzących. Pomyśl o tym. Czasami musimy skorygować nasze zaangażowanie w pracę zawodową, ale też w służbę w Kościele. Jeżeli to się odbywa kosztem naszych najbliższych. I zawsze powinniśmy mieć tą troskę: Panie, jak mogę sprawić, co mogę zrobić, aby ten obraz był obrazem mojej rodziny, moich najbliższych, moich domowników. A więc buduj swoją relację z Jezusem. Po drugie, dbaj o swoich najbliższych, o domowników. I po trzecie, bądź świadectwem w miejscu pracy, tam, gdzie cię Bóg postawił. Chciałbym przeczytać, otwórzmy, Kolosan 3 rozdział, wersety 17 i 23. Bardzo ważne słowa. Nie wiem, czy znacie takie pojęcie jak protestancki etos pracy. To socjologowie wymyślili. Twierdząc rzekomo, że protestanci mają przykładają szczególną wagę do dawania świadectwa tym, jakimi są pracownikami, że starają się być profesjonalistami, że starają się być niezwykle oddani, uczciwi, nie, wiecie, dający pracodawcy jakby minimalnie jak najmniej, ale dalece ponad to, co jest oczekiwane. No, to są świadectwa liczne. Nieraz słyszałem z brata Piotra Deje Ludzianka, jak mówił: kiedyś baptysta to coś znaczyło. Baptysta prawie się równało magazynier. Czemu? No bo szukali kogoś uczciwego, kogo można byłoby zatrudnić do magazynu, ponieważ wiadomo było, że nic nie ukradnie ten człowiek. O wszystko zadba. O wszystko zatroszczy się. Będzie jak należy. Bądź świadectwem w miejscu pracy. I list do Kolosan, 3 rozdział, wersety 17 i 23. Wszystko, zobaczcie, wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko, cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Czy my mamy taki nawyk? Po pierwsze, dziękuję Ci, Panie, za pracę, jaką mam. No, może to nie jest praca marzeń, ale czy mamy taki nawyk? Dziękuję Ci, Panie, za to, co robię. I Panie, dzisiaj idąc tam, chcę tam pójść w miejsce Ciebie, w Twoim imieniu. I chcę tę pracę wykonać tak, jak Ty byś, jak miałbym ją wykonać, gdybyś stał przy mnie i patrzył na moje ręce. Na moją pracę. Usiadł przy moim biurku i obserwował, w jaki sposób pracuję. W Twoim imieniu tę pracę chcę wykonywać. Czy jestem lekarzem, nauczycielem, operatorem koparki, czegokolwiek innego. Ta miara. Wszystko, cokolwiek czynicie, czyńcie w imieniu Jezusa Chrystusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. A więc to, w jaki sposób pracujemy, o czym mówi tutaj apostoł Paweł, to jest dziękczynienie Bogu. Kiedy wykonujesz to w taki oddany sposób, piękny, dobry, dziękujesz Bogu za Jezusa Chrystusa. I werset 23. Cokolwiek czynicie z duszy, czyńcie jak dla Pana. Nie dla ludzi, nie tylko na pokaz, ale z duszy, jak dla Pana. Czasami masz szefa, który cię denerwuje, albo człowieka, który ci zleca pracę, cię denerwuje. ale ty tę pracę wykonujesz tak, jakby ci ją zlecił twój Pan. Jak dla Pana? Bo nie zawsze mamy czas, by głosić Ewangelię, wiecie, tak jak misjonarze. Ale każdego dnia spędzamy minimum 8 godzin w pracy. Pośród ludzi, którzy znają nas co najmniej tak dobrze, jak znają nas nasze żony. Albo mężowie. Albo tato, albo mama. Widzą nas 8 godzin w różnych sytuacjach, kiedy, wiecie, podnoszą się emocje, kiedy dzieją się rzeczy nie według tego, jakbyśmy chcieli. I widzą nas jak na dłoni. A jaka jest natura Boga w tej sprawie? Zobaczmy do przypowieści Salomona 11.1 oraz 20.10. Przypowieści Salomona 11.1 i 20.10. A więc 11.1. Waga fałszywa jest ohydą dla Pana, lecz pełne odważniki podobają mu się. A drugie miejsce. Dwojakie odważniki, dwojaka miara, obydwa są ohydą dla Pana. No, co to ma wspólnego z tym, co mówimy? Pracuj uczciwie. Bądź uczciwy w tym, co robisz. Niech twój odważnik waży tyle, ile ma ważyć. Niech twoja zapowiedź, nie wiem, ze spotkania rekrutacyjnego pokrywa się z rzeczywistością w pracy. Niech twój pracodawca będzie zadowolony z ciebie. I chciałbym teraz, żebyśmy zobaczyli Księgę Powtórzonego Prawa 28. To się trochę dłużej zatrzymamy. Ponieważ kiedy mówimy o takiej uczciwej postawie, o takiej pracy, jak dla Pana, z tą świadomością Pan patrzy na mnie. Ludzie patrzą na mnie, ale przede wszystkim Pan patrzy na mnie. Chcę oddać Mu chwałę. To jakie jest Boże podejście? Jak On chce, jak On pragnie odnosić się do naszej pracy? To nie jest obietnica dla tych, którzy są leniwi, którzy wykonują dzieło niedbale, byle jak, ale dla tych, którzy rzeczywiście robią to tak, jakby sam Pan patrzył na nich w czasie tej pracy. Robią jak dla Niego. A więc powtórzone prawo 28:10. Popatrzmy. Tak, oczywiście jest to błogosławieństwo za trwanie w przymierzu. Ale wierzę, że częścią tego jest właśnie między innymi taka postawa świadectwa moja w pracy każdego dnia. I zobaczcie, jest powiedziane tam tak. Jeżeli usłuchasz głosu Pana, Boga swego i będziesz pilnie spełniał wszystkie Jego przykazania, które ja Ci dziś nadaję, to Pan Bóg Twój wywyższy Cię ponad wszystkie narody ziemi. Mowa jest oczywiście o Izraelu, o narodzie wybranym, który zawarł przymierze z Nim. Spłyną na Ciebie i dosięgną Cię wszystkie te błogosławieństwa, jeżeli usłuchasz głosu Pana Boga Twego. Błogosławiony będziesz w mieście. Błogosławiony będziesz na polu. No przecież wiadomo, że nie stojąc i opalając się, tylko wykonując orkę, zbierając plony, nie wiem, uprawiając tę ziemię. Błogosławiony będzie Twoje potomstwo, plon Twojej ziemi, rozpód Twojego bydła, miod Twojej rogacizny, przychówek Twoich trzód. I oczywiście cały czas w tle widzimy co? Ludzi, którzy się nad tym trudzą, którzy wykonują pracę, a Bóg pomnaża ich wysiłek, owoc tego wysiłku. Błogosławiony będzie Twój kosz, Twoja odzieża. Błogosławione będzie Twoje wejście i Twoje wyjście. Powali Pan Twoich nieprzyjaciół, którzy powstają przeciwko Tobie. Jedną drogą wyjdą przeciwko Tobie, 7 drogami uciekać przed Tobą będą. Pan każe, aby było z Tobą błogosławieństwo w Twoich spichlerzach i w każdym przedsięwzięciu Twoich rąk. Pobłogosławi Cię na ziemi, którą daje Ci Pan Bóg Twój i ustanowi Cię sobie jako lud święty, tak jak Ci poprzysiągł, jeżeli będziesz przestrzegał przykazań Pana Boga Twego, chodził Jego drogami. I ujrzą wszystkie ludy ziemi, że imię Pana jest wzywane u Ciebie. A więc z jednej strony nasze pragnienie składania świadectwa pracą, tym jak wykonujemy naszą pracę i Boża obietnica, będę to błogosławił. Będę błogosławił Twój wysiłek. Pamiętaj o tym. Buduj swoją więź z Jezusem. Troszcz się o swoich najbliższych, o swój dom. Bądź świadectwem w pracy. I w końcu bądź wierny w tym, do czego Bóg cię powołał w Kościele. Bo wiecie, czasami mówimy tak. Zrozum, tak ciężko pracuję. I mam rodzinę. Nie mam już czasu, by służyć Bogu. I to zapewne jest prawda, ponieważ to my decydujemy o tym, na co mamy czas. Ale wierzę, że Biblia nas wzywa do tego, abyśmy wypełnili nasze powołanie i byli w tym wierni. Nie wypełniasz go dla pastora, nie wypełniasz go dla rady zboru, nie wypełniasz go tutaj do tego zboru. Dla Niego. To jest kwestia przymierza. A tutaj chciałbym tylko przeczytać jedną historię na zakończenie. Ewangelia Łukasza, rozdział 21. Ona poruszała mnie przez cały okres świąt. Chodziła za mną. Historia, 3 wersety. Bardzo mnie dotykała. Ewangelia Łukasza, rozdział 21. Zadawałem sobie pytanie: Panie, czy jeszcze coś możemy wetknąć w ten kalendarz? Czy jeszcze możemy coś dodać? No nie możemy, przecież powinniśmy coś jeszcze odjąć. Już jesteśmy tak zmęczeni. Pamiętacie, Jezus wjechał do Jerozolimy, wszedł do świątyni, ogłosił tam wolę Ojca dla tego miejsca. To ma być dom modlitwy dla wszystkich narodów, a nie jaskinia zbójców dla ludzi, którzy przyjęli panowanie nad Bożym dziełem. Cały rozdział 20 to jest też rozmowa i strata czasu, można powiedzieć, kiedy Jezus rozmawia z uczonymi w piśmie, z saduceuszami, z tą frakcją, która tam się poruszała po tej świątyni. Te dyskusje do niczego nie prowadzą. Ci ludzie wcale nie są zainteresowani prawdą. I w tym całym właśnie mętliku, bałaganie i po prostu poczuciu straty czasu Jezus patrzy, do skarbą podchodzi kobieta. Uboga wdowa. Milkną te wszystkie głosy, te pytania, ta dyskusja teologiczna. On po prostu przestaje. On i my razem, my za nim po prostu przekierowujemy nasze oczy. Co tam się dzieje? Zobaczcie. Podniósłszy oczy, czyli ta dyskusja, wiecie, tak go przygniotła po prostu. Panie, była sobie kobieta, wyszła za mąż, mąż umarł. I potem następny obrał, następny. Czyją żoną będzie przy zmartwychwstaniu? Jaki temat w ogóle? I tego typu dyskusje teologiczne. I w końcu podniósłszy oczy, ujrzał bogaczy wrzucających swe dary do skarbnic. To były takie skarbony, 13, 12, coś koło tego. I każda z nich na inny cel. I ci ludzie przychodzili i można by było powiedzieć, fajnie, jest troska. Tu wrzucił. I tam ziarko do ziarka, tak? Ujrzał też pewną ubogą wdowę. Skąd wiemy, że była uboga? No bo wdowa to pierwsza rzecz, ale druga, ile miała przeznaczone na dzień? Na przeżycie. Wrzuciła 2 grosze. To była równowartość 1/6 dniówki. Ona miała tyle na przeżycie. To było całe jej utrzymanie. I ona te pieniądze wrzuciła. Do której ze skarbą. I rzekł, zaprawdę powiadam wam, iż ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni, albowiem oni wszyscy dorzucili do darów z tego, co im zbywa. Ona zaś złożyła z niedostatku swojego wszystko, co miała na swe utrzymanie. I tak chodziłem z tą historią, słuchajcie. Bo właściwie Jezus mówi, że Bogu chodzi o taką miłość, o takie zaangażowanie, o takie oddanie. Ta biedna wdowa. Co ona robi w tej świątyni, czy tych skarbonach? Ona powinna właściwie stać tam jeszcze z otwartą ręką i prosić, żeby jej dorzucono. Ale ta kobieta jeszcze miała troskę o Boże dzieło. Po prostu taki poruszający, chyba zawstydzający widok bardzo. A może ktoś powinien podejść, powiedzieć: kobieto, nie dawaj, nie wrzucaj, musisz mieć na życie. I zastanawiałem się, co Jezus mówi do mnie przez tę historię. Nie wolno ci dorzucać do mojego dzieła. Albo jesteś cały w tym dziele, albo nie macie wcale. Albo jesteś całym sobą zaangażowany, albo po prostu nie rób tego. Uwagę Jezusa, i wierzę, że przez to również Ojca, przykuła ta wdowa. Zobaczcie, to były dwa grosze. Jedna szósta dniówki. Ale ona tam przyszła nie po to, by kupić błogosławieństwo od Boga. Że jeżeli da, to Bóg jej odda. Tylko ona tam przyszła, bo miała troskę o Boże dzieło. I odeszła niezauważona. Gdyby nie Jezus nie opowiedział tej historii, byśmy nawet nie wiedzieli, że tam była. Nikt by tego nie odnotował. Po co notować dwa grosze w księgach kościelnych? Nie wiemy, kim była wcześniej. Nie wiemy, dlaczego ma taką pasję dla Bożego dzieła. Nie wiemy. Ale Jezus mówi, nie liczy się tak naprawdę to, ile ty dasz. Tylko pytanie, czy to jesteś cały ty? Kiedy nauczamy o dziesięcinie, to tak naprawdę spłucamy temat. Bo Jezus mówi, ja oddałem siebie. I oczekuję, że zrobisz dokładnie to samo. A więc, kiedy już zadbasz o swoją relację z Jezusem, kiedy wstaniesz z kolan lub po prostu powstaniesz od tego czasu z Nim, kiedy będziesz miał świadomość, że troszczysz się o swoją żonę, męża, tatę, mamę, brata, dzieci, że jesteś dobrym pracownikiem i dobrze swoją pracę wykonujesz, biegnij wykonywać Boże dzieło. Biegnij. Jesteś świadectwem, powinieneś być w tym dziele. Cztery pryncypia życia każdego chrześcijanina. Wierzę, że w takiej kolejności powinno się odbywać. Niech będą naszym kręgosłupem w tym roku, bo nie zaczynamy nowego dzieła. Jesteśmy wezwani, by kontynuować to, które jest. Jeżeli Pan zdecyduje jeszcze coś nowego otworzyć, widocznie wie, co robi. Myślę, że my już sami mamy takie poczucie, żeby tylko starannie wykonać to, co jest robione. Bracia, siostry, chciałem wam podziękować wszystkim za wasze zaangażowanie. Ciężką, wytrwałą służbę w zborze. I też zachęcić was. Nie róbmy tego kosztem rodzin. I najbliższych. Ale postarajmy się zrobić to tak, aby troszcząc się o czas z Panem, o rodzinę, wykonując dobrze naszą pracę, znaleźć jeszcze, wygospodarować czas na służbę, do której Pan mnie powołuje. I mam poczucie, że chcę ją wykonać dobrze. Będąc zaangażowany całym sobą w to dzieło. Niech ta miłość z całego serca, myśli, duszy cechuje naszą postawę z Bogiem i z najbliższymi w tym roku. I wytrwajmy w tym z Bożą pomocą. Dzięki Bożej łasce. Amen.